Dwie godziny z kulturą. Zaprasza Jacek Butlewski.
No a przed nami druga godzina spisu treści z targów hobby. Oczywiście z terenów Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jesteśmy tutaj na targach, ale wędrujemy po całej Wielkopolsce. Oczywiście z kulturą. Za chwilę o Verba Sacra. Zajrzymy też do pracowni pewnej konińskiej artystki. A nasza korespondentka z Kalisza opowie o córkach Lira. Program realizują Jarosław Pachczyński ze studia przy Berwińskiego 5 i Przemysław Koserczyk tutaj z targów. Zaprasza Jacek Butlewski. To już ostatnia w tym roku, a czwarta z kolei prezentacja Verba Sacra. Przypomnijmy, cykl rozpoczął się w roku 2000 i było to uczczenie wielkiego jubileuszu chrześcijaństwa. Zamysł był świetny, ale nie wszyscy na początku wierzyli w jego powodzenie, a pomysłodawcą był Przemysław Basiński. Dziś o 16.30 w Poznańskiej Katedrze fragmenty kazań sejmowych jednego z najbardziej znanych polskich oratorów. I o tym wszystkim Grażyna Wrońska.
Kiedy mówimy kazania skargi, przed naszymi oczami pojawia się obraz Jana Matejki. Ciemna katedra wawelska, z jednej strony król Zygmunt III Waza w otoczeniu senatorów i w ogóle najważniejszych osobistości tego czasu, a z drugiej z uniesionymi rękami i z błyskiem w oku ksiądz Piotr Skarga. W swoich kazaniach sejmowych przestrzega przed katastrofą, która czeka Rzeczpospolitą, jeśli nie wyzbędzie się swoich wad. Przestrzega więc przed samowolą w sejmie, kłótniami, osłabieniem władzy królewskiej. Macie jednego pana i króla i jedne prawa i wolności, jedne sądy i trybunały, jedne sejmy koronne, jedną wspólną matkę, ojczyznę miłą, jedno ciało, z rozmaitych narodów i języków skupione i spojone i dawno zrosłe. Jakoż się wadzić i nie zgadzać możecie? Pytał przed wiekami złotousty jezuita. Język nie jest łatwy, ma za sobą przecież kilka wieków, ale dzięki aktorom, mistrzom interpretacji, dotrze zapewne ze wszystkimi odcieniami. 24 lata temu prezentował kazania skargi w poznańskiej katedrze Zbigniew Zapasiewicz. Dzisiaj o 16.30 zrobi to Dariusz Bereski, wrocławski aktor, który ponad 20 lat temu na konkursie recytatorskim organizowanym w ramach Verba Sacra otrzymał główną nagrodę. Więc jeszcze raz zapraszamy i akcent muzyczny. Tym razem wystąpi w katedrze chór kameralny Muzyka Viva Uniwersytetu Ekonomicznego pod dyrekcją Marka Gandeckiego. I pamiętajmy, cytuję słowa skargi, ratować się ojczyzna w niezgodzie nie może.
Grażyna Wrońska od samego początku śledzi cykl Verba Sacra. To już bardzo wiele lat w Poznaniu, taka poznańska tradycja. Kolejna odsłona za dwie godziny, za nieco ponad dwie godziny w katedrze poznańskiej. A my za chwilę powędrujemy do Konina. Artystka, o której teraz powiemy, proszę Państwa, na pewno znalazłaby dobre miejsce na targach, na których my jesteśmy, na targach hobby. Są kolorowe i niepowtarzalne. Koniki, które tworzy artystka Krystyna Ruminkiewicz, wykonane są z gipsu i mają już swoich fanów. Można je na przykład postawić na półce. A do czego nawiązują i co symbolizują? Relacje z Konina przygotowała Michalina Maciaszek.
Zawsze koniki lubiłam. W ogóle jak widzę konika gdzieś na jakichś targach staroci, to mnie trzęsie, żeby tego konika mieć. Natomiast ten konik tutaj, ten gipsowy, no to trochę do Konina nawiązuje. No mamy w herbie tego konia. To można kojarzyć z tym, że jestem z Konina.
Pracownia konińskiej artystki Krystyny Ruminkiewicz jest niezwykle kolorowa. Znajdziemy tu wyraziste obrazy kobiet, pejzaże, postacie mężczyzn, czy właśnie gipsowe koniki. Każdy z nich jest inny. Zaskakują barwą, symboliką, a także detalami. Znajdziemy na przykład koniki niebieskie, różowe czy pomarańczowe. Każdy z nich ma niepowtarzalne wzory.
To już go biorę do ręki. Mam w tej chwili konika, który nie jest już biały, tylko już ma pierwszą warstwę, podkład akrylowy zrobiony. Ma nie za dużą główkę, ma krótki ogonek i ma przestrzeń pod brzuchem i między nogami, którą mogę również zamalowywać. Co dla mnie jest też ważne, bo ta powierzchnia do tworzenia jest jakby większa, bo tak to by było za mało. Ja się mogę tutaj bardziej wyżyć. I właśnie w tej przestrzeni robię czy jakieś tam znaki zodiaków, konik z herbu, w ogóle herb koniński robiłam, a to ważka, a to motyl, a to łąka. Mam większe pole do popisu. Te wzory to są właściwie wymalowywane moje emocje, bo one w jeden dzień są bardziej kolorowe. Zrobiłam jednego takiego monochromatycznego. Taki był dzień. W sobie miałam taki kolor. Tu jest właśnie na ludowo. Co mi tam w głowie zaświta, tam i biedronki, i jakieś takie ludowe właśnie motywy. No wszystko jest na tych konikach.
Pomysł rodził się stopniowo.
Ten konik to za mną rzeczywiście już od jakiegoś czasu chodził i ten pomysł tak ewoluował, bo to najpierw miał być malutki konik i w ogóle nie miało być ich więcej, tylko miał być jeden. Później tak sobie pomyślałam, że może bym zrobiła kilka tych koników i większych. Jakaś tam modelina. I w pewnym momencie tak zaczęłam myśleć, że gdyby to się chciało zrobić tego więcej, odlew jakiś właśnie z gipsu ceramicznego, tak jak teraz już te powstały, to jaki by musiał być? Na pewno nie, że cztery nogi oddzielnie, tylko właśnie tak jak on jest połączony, żeby to się łatwo odlewało. Chociaż i tak jak odlewamy, teraz kolega mi pomaga, to a to ucho odpadnie, a to kawałek głowy, ale to już tak się dzieje, bo nie mamy za dużego doświadczenia, więc co któryś ten konik przy tej produkcji jest taki pokancerowany. Ale generalnie to już wypracowałam sobie w pewnym momencie już kształt tego konia, wielkość, proporcje, mówię, nogi nie są za krótkie, nie są za długie i już później poszło.
Gipsowe koniki powstają etapami.
To musi być prototyp. Jak zrobiłam z modeliny prototyp, to poprosiłam kolegę rzeźbiarza, żeby mi wyrzeźbił w drewnie. I później na podstawie tego zrobiłam matkę, czyli formę silikonową. Później jak już jest forma, to jest praca w tym, ale ponieważ mówię, nie mam doświadczenia, więc te pierwsze koniki, to było ileś tam godzin straconego i czasu, i materiału. W końcu za którymś tam razem zaczęły te koniki już tak wychodzić, jak wychodzą. To jest też tak, że ja nie zrobię tego dziennie, na przykład tam 10 czy ileś, tylko jeden, najwyżej dwa. I mówię, pomaga mi teraz jeszcze kolega, który też nie miał za dużego doświadczenia w tym, ale postanowił mnie tutaj wspomóc. Już przed galerią tego nie robię, bo tak to było robione przed galerią. To był straszny bałagan. Wymyśliłam sobie, że zrobię ich 100. Jest dzień, nie zrobię w ogóle nawet żadnego podkładu. Jest taki dzień, że zrobię więcej, bo ja jednak jednocześnie maluję. A jeszcze a propos właśnie tych wzorów na konikach, to powiem tak, ponieważ ja ostatnio na obrazach robiłam cykl Dialog z mistrzami. Więc na niektórych tych konikach odzywa się na przykład Klimt albo odzywa się Alfons Mucha. Także to jest biegas trochę, bo tam jakieś kółeczka są. Także ci mistrzowie, z którymi prowadziłam dialog na płótnie, no przechodzą jakby na tego konika tak samoistnie. I tak jak wracam do obrazów, wracam też do tych koników. Nieraz już jest taki nawet zaverniksowany konik, ale tak patrzę, a może tu jeszcze dodam jedną biedronkę, a może tam jeszcze jakieś listki, a może coś tam. I ja będę to na pewno odwlekała w czasie. Nie wiem. Ja to planuję do końca roku w ogóle je malować. Nie wiem, czy ja zdążę, ale jak się przeciągnie do 25, to daj Boże.
Spis treści. 2 godziny z kulturą.
Niebieskie baloniki Radia Poznań rozchodzą się jak świeże bułeczki. Przypomnę Państwu, że dzisiaj spis treści 2 godziny z kulturą z Międzynarodowych Targów Poznańskich, a ściśle mówiąc z targów hobby. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Zapraszamy tłumy ludzi także przy naszym stoisku. To nie tylko balony, to także wystawa dawnych radioodbiorników. No i przede wszystkim można zobaczyć, jak robimy program Radia Poznań na żywo. Odsyłam na facebookowy profil Radia Poznań Kultura. Tam wrzucamy na bieżąco zdjęcia i posty z przebiegu targów i przebiegu naszej transmisji. A za chwilę będziemy w Kaliszu. Nasz program zaczęliśmy od teatru i do teatru teraz wracamy, ale nie poznańskiego, lecz kaliskiego. Szekspirowski despotyczny król Lear i jego 3 córki. Na deskach teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego we wspomnianym Kaliszu można poznać historię 3 sióstr, córek Leara, Danuta Synkiewicz.
To historia o rodzinie, o relacjach między córkami i ojcem. Trudnych, bolesnych relacjach. Elaine Feinstein łączy szekspirowskie intrygi ze współczesnym spojrzeniem na relacje rodzinne. Baśniowa konwencja, ale problemy zawsze aktualne, mówi reżyserka Daria Kopiec.
Sam tekst Eleni Feinstein jest dość formalny. Nie jest to taki tekst psychologiczny. To nie jest takie, nie wiem, skandynawski dramat obyczajowy, w którym wszystko jest w takiej rozmowie werystycznej podane. Nie? Tutaj jest już w samym tekście założona bardzo precyzyjnie forma.
Poddano Leara chudną. Jego kufry pęcznieją. Właśnie tak. Mnóstwo tłuszczów. I pamiętajcie, że choć ma 75 lat, wciąż jest najzręczniejszym jeźdźcem i łucznikiem.
To co jest istotne w tym spektaklu, to jakiś rodzaj dziury takiej emocjonalnej w tych bohaterkach, jakiejś ogromnej potrzeby bycia zauważonym, zauważoną, że ten deficyt bycia widzianą jest tak duży, że potem w ogromny sposób odbija się na ich dorosłym życiu i ten punkt startu to jest jakiś impas, jakiś moment, w którym trochę nie można zrobić kroku w dorosłość, bo to wewnętrzne dziecko, to doświadczenie z dzieciństwa ciąży, nie jest w jakiś sposób nazwane, przytulone w jakiś sposób, przeżyte raz jeszcze jakby poprzez świadomość dopuszczone, jakie to jest, może niekoloryzowane. Tutaj nie bez przyczyny Elaine Feinstein wkłada królewny. W mniemaniu dziecięcym, czy w ogóle dorosłym jest jakaś taka chęć myślenia o tym, że królewny mają dobrze, że bycie królewną, córeczką tatusia, królewną tatusia, czy królewną mamusi. Każde z tych uwarunkowań jest trudne i nacechowane czymś, za co trzeba będzie prędzej czy później zapłacić. Więc te królewny, niby mające wszystko, de facto emocjonalnie są bardzo ubogie. I teoretycznie są w pałacu, a na pewnym poziomie są bezdomne w namiocie.
Strasznie się cieszę, że pomimo już jakiegoś doświadczenia scenicznego i bycia w teatrze parę lat, dostałam rolę najmłodszej z córek, więc było to dla mnie wielkie szczęście.
Malwina Brych.
Niestety nie wiedziałam, że ta rola wiąże się z taką historią, którą trzeba opowiedzieć, bo okazało się, że to jest bardzo ciężka historia emocjonalnie do przejścia. Jestem Cordelia, jestem ulubienicą Lira, a to, z czym to się wiąże, z czym wiąże się bycie ulubienicą ojca, to no, jest niełatwe. Tutaj mamy absolutnie do czynienia z bardzo toksyczną i bardzo niedobrą relacją, która w ogóle nigdy nie powinna mieć miejsca tak naprawdę, ale przez to, że jesteśmy w teatrze, przez to, że jak teraz zerkam na tę scenografię, że mamy tę podłogę, te lustro, w którym się to wszystko odbija, to strasznie fajnie, że jakby poprzez taki plastyczny świat możemy opowiedzieć tak trudną i tak toksyczną historię. Być może poprzez taki świat, który jest trochę aż rażący w oczy, uda się zwrócić jakby większą uwagę na ten problem, o którym chcemy opowiedzieć.
Kochać, szanować i być posłuszną.
To moje miejsce. To moje miejsce. Przyrzekam, obiecuję. Tak. Piruet dla tatusia.
Krzyczy, na tym przeszkola.
Nie wolno ci powiedzieć. Nie wolno ci powiedzieć.
Od 2 listopada Muzeum Okręgowe w Koninie będzie można zwiedzać z audioprzewodnikiem. Urządzenie oprowadzi nas po 9 wystawach znajdujących się w 3 budynkach: Spichlerzu, Dworku oraz Zamku. Relacja Michaliny Maciaszek.
Witam serdecznie w Muzeum Okręgowym w Koninie. Znajdujemy się w dawnym Spichlerzu, który jest jednym z kilku zabytkowych gmachów składających się na kompleks budynków muzealnych.
Audioprzewodnik posiada 4 ścieżki narracji w języku polskim, w języku angielskim, w polskim języku migowym oraz z audiodeskrypcją. Tak więc będą mogły zwiedzać nasze muzeum także osoby z niepełnosprawnościami, w tym osoby głuche i niewidome. Mamy 40 odbiorników, również 40 słuchawek. Uważamy, że wprowadzanie tych audioprzewodników do naszego muzeum jest bardzo ekonomiczne, jeżeli chodzi na przykład o małe grupy, ponieważ żeby zwiedzić nasze muzeum z przewodnikiem żywym, to jest koszt 70 zł. Natomiast my wypożyczamy przewodniki w cenie 5 zł za jeden odbiornik.
Przejdźmy na środek sali, aby przyjrzeć się modelowi słonia leśnego. Stworzono go na podstawie szkieletu odnalezionego w tutejszej kopalni węgla brunatnego.
Wchodzimy do Konińskiego Muzeum i wita nas, no właśnie, kto nas wita?
No wita nas słoń leśny, dokładnie jego makieta w skali 1:1, wykonana przez Krzysztofa Kuchnio pod okiem Marty Schubert. Też możemy spojrzeć, no bo akurat w tej chwili stoimy pod makietą słonia, jakie to zwierzę było potężne. Sam szkielet został znaleziony dokładnie 40 lat temu. Na początku oczywiście było hasło, że znaleziono wielkiego mamuta. No i to też jest to hasło, które no, pokutuje do tej pory. Bardzo często osoby wchodzące do muzeum pytają się, no to gdzie jest ten mamut, którego na Jóźwinie znaleźli. Także tu niestety musimy prostować, że to nie mamut. Owszem, mamuta mamy, ale mamy coś dużo bardziej cenniejszego. Słonia leśnego, czyli zwierzę, które żyło w tak zwanym interglaciale eemskim, czyli ponad 100 tysięcy lat temu. No ten jegomość przypuszczalnie ważył około 10 ton. Do tego wszystkiego 4 metry wysokości i wiemy, że to był samiec, który no niestety zginął dosyć tragicznie, gdyż utopił się w bagnie. Gdyby nie utopił się w bagnie, to jego kości nie zachowałyby się w tak dobrym stanie do tego wszystkiego w całości, ponieważ możemy się pochwalić najbardziej kompletnym szkieletem, jeżeli chodzi o teren naszego kraju, jednym z kompletniejszych w Europie.
Jak na przykład dzieci przychodzą, widzą te makiety tego ogromnego słonia, to jakie są reakcje?
Wow, coś mniej więcej takiego jest. Później jest oczywiście, o mamut, a ja mówię, słuchajcie, oglądaliście Pokalodowcom, jeżeli rzeczywiście prowadzam dzieci. Oni tak, a ja mówię, słuchajcie, tak wyglądał maniek.
Mamy makietę słonia, on się nazywa Gosław, ale za nim znajdują się kości, to są jego kości?
Tak, to są te oryginalne kości, które zostały znalezione 40 lat temu. One oczywiście wyglądają teraz bardzo ładnie. Często też jest pytanie, czy one są wydrukowane na drukarce 3D. Nie, nie, to są oryginalne kości sprzed ponad 100 tysięcy lat. One są po konserwacji.
Bardzo mi się podoba. Uważam, że to jest bardzo fajny pomysł, ponieważ ja nigdy z żadnym przewodnikiem nie zwiedzałem i teraz jest w końcu ktoś, a przynajmniej jakiś głos, który mi o tym wszystkim opowie. Czytanie zajmuje dużo czasu, natomiast takie słuchanie wyręcza zwykłego zwiedzającego w poznawaniu tego wszystkiego.
I co najbardziej cię tak zainteresowało? Czegoś nowego się na przykład dowiedziałeś?
Mnie zawsze tutaj interesuje najbardziej wystawa ta, która jest poświęcona Koninowi w naszej okolicy. Ta wielka makieta, gdzie można zobaczyć, jak wyglądało wcześniej to różne osadnictwo w okolicy Konina. To jest coś, co mnie najbardziej fascynuje. No i też trochę tych takich rzeczy górniczych. To jest też taki dział, który jest bardzo związany lokalnie i który jakoś zawsze od dziecka mnie w tym muzeum fascynował.
Rozmawiała Michalina Maciaszek, a w przyszłości Konińskie Muzeum planuje rozbudować system audioprzewodników o kolejne wystawy. Spis treści, dwie godziny z kulturą, a w naszym radiowym studio Piotr Micun, DJ Kolekcje. Dzień dobry.
Witam.
No, od DJ-a do radiowca niedaleko, prawda?
No, podobnie. Wśród radiowców jest sporo DJ-ów. Co na... Macie audycje grane przez DJ-ów, więc myślę, że praca z mikrofonem to jest wspólna praca.
Pewnie pan trzyma mikrofon, widzę. Nie ma problemów też ze słuchawkami, także pełen profesjonalizm.
Dziękuję, wzajemnie.
Co na waszym stoisku można znaleźć, bo wiem, że kolekcja jest przekrojowa i bardzo ciekawa.
Na naszym stoisku jest sprzęt od lat 70. do czasów współczesnych. Chcieliśmy pokazać, jak zmienił się sprzęt DJ-ski i praca DJ-a przez te lata. Wszystkie rodzaje nośników, sprzętu od początku, od singli 7-calowych, 12-cale, minidyski, CD-ki, karty pamięci, wszystkie odtwarzacze, jakie były do czasów współczesnych, czyli do nośników internetowych.
Pytanie w imieniu kolekcjonerów, czy o te starsze nośniki jest trudno? Czy gdzieś na rynku można jeszcze zdobyć?
Można, wciąż można znaleźć. Są modele, których ciężko kupić. Mhm. Są modele, o których ja wciąż marzę i są praktycznie niedostępne. Zdarza się, że kolega z grupy, który też jest maniakiem, mnie wykupi, kupi to, co, o czym ja marzyłem i dalej muszę marzyć. Ale są też takie sprzęty, które są w tej chwili w ogóle niedoceniane, które się walają, za bezcen można kupić, a myślę, że za parę lat będą perełkami.
Czy targi hobby to jest dobra okazja, żeby łowić właśnie takie smaczki? Mówię nie tylko o waszym DJ-skim świecie, ale jest tutaj mnóstwo innych atrakcji.
No na pewno. Powiem panu, że przed chwilą zobaczyłem pierwszy raz na oczy sprzęt, o którym nie wiedziałem.
O.
Przyszedł tutaj z naszego stowarzyszenia DJ-ów i przyniósł specjalnie, żeby nam pokazać gramofon do singli, taki typowo radiowy. Mhm. Nie widziałem, nie słyszałem o istnieniu tego sprzętu, więc a tu przyniósł fabrycznie nowe, wymontował, wyjął z kartonu, pierwszy raz na oczy zobaczyłem.
No to pięknie. W takim razie życzę dalszych udanych łowów. Jeszcze trochę czasu na targach jest i oby więcej
tak,
takich wizyt
dzisiaj
było u was.
17.
Bardzo dziękujemy. Piotr Micun, DJ Kolekcje, był naszym gościem na żywo w programie Spis Treści. Do usłyszenia w takim razie.
Dziękuję, do usłyszenia.